Pochwalony Jezus Chrystus. Jak ktoś tyle braw dostaje za nic, to nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Bardzo się cieszę, że jestem z wami. Wasz widok przypomniał mi taki ważny moment w moim życiu, kapłańskim już. Myślę, że miałem 3, może najwyżej 4 lata kapłaństwa, jak biskupi posłali mnie na Syberię do Polaków, którzy tam pracowali i budowali fabrykę w Tobolsku, i to byli sami mężczyźni. To znaczy, gdzieś było do 1000 mężczyzn i 10 kobiet. I muszę wam powiedzieć, że wyspowiadać w 3 tygodnie 1000 mężczyzn, to jest to wyzwanie życiowe. I bardzo sobie cenię tamto wydarzenie. Myślę, że uczyło mnie słuchania człowieka w bardzo konkretnych, wcale nie najłatwiejszych sytuacjach. Każdemu księdzu życzę takiego spotkania. Więc cieszę się, że z wami jestem i że mogę sobie też przypomnieć tamto wydarzenie z mojego życia. Mówię jako ostatni, więc podejrzewam, że już wszystko, co ważne, było powiedziane. Ale chciałbym od siebie dodać kilka słów na temat tego powołania mężczyzny i chciałbym to uczynić, przywołując postać ważnego mężczyzny, młodego chłopaka, który zmarł mając 24 lata, ale Kościół widzi w nim wzorzec, no zwłaszcza dla młodych mężczyzn. Jego postać była szczególnie przypomniana przy okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, więc zaraz do niego dojdziemy, ale zanim to chcę powiedzieć, najpierw rzecz najważniejszą. Słuchajcie, chrześcijaństwo zna tylko jedno powołanie. Jest tylko jedno powołanie w chrześcijaństwie i to jest powołanie do miłości. Chrześcijanie nie znają innego powołania. Jedno, jedyne powołanie mężczyzny, kobiety, dziecka, młodego człowieka, dojrzałego człowieka, starca. Jedno, jedyne powołanie to jest powołanie do miłości. Osoby, która żyje w rodzinie, osoby, która żyje samotnie, osoby, która żyje w kapłaństwie, osoby, która żyje w zakonie Paulinów. Jedno, jedyne powołanie to jest powołanie do miłości. Wszystko inne w Kościele jest formą, sposobem, ale zawsze idzie o to samo ostatecznie, to znaczy powołanie do miłości. Takie jest powołanie mężczyzny. To jest wpisane w pierwsze zdanie Biblii o mężczyźnie. I to dobrze wiecie, jak to zdanie brzmi. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Nieraz się zastanawiałem, no bo co? Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. No bo co? No bo sobie nie ugotuje. No bo sobie nie wypierze. No bo sobie nie posprząta, tak? Akurat muszę powiedzieć, jestem z takiej rodziny, gdzie tata wszystko robił. I było nas dwóch braci, nie mieliśmy siostry, więc my też musieliśmy wszystko robić. Nie o to idzie. Zrozumiałem, jaka jest treść tego nie jest dobrze, jak czytałem kiedyś regułę napisaną przez świętego Bazylego dla pierwszych mnichów na wschodzie. I w tej regule święty Bazylii zwraca się do potencjalnego pustelnika. To jest bardzo ciekawe, bo Bazylii sam przez jakiś czas prowadził życie pustelnicze. Miał doświadczenie bycia samemu. Potem jednak proponował wszystkim, którzy wybierali taki sposób życia, dzisiaj powiedzielibyśmy życia zakonnego, proponował raczej życie we wspólnocie. Nie dłużej, ale we wspólnocie. Dlaczego? To dlaczego zawar w takim pytaniu skierowanym do pustelnika? A ty, pustelniku, komu umyjesz nogi? I komu ustąpisz miejsca przy stole? Rozumiecie, dlaczego nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam? Jest niedobrze, bo nie ma komu umyć nóg. Nie, że nie ma nikogo, kto by mu umył nogi. Tylko nie ma nikogo, komu by umył nogi. I nie ma nikogo, komu ustąpiłby miejsce przy stole. Jeśli chcesz myśleć nad swoim powołaniem w sposób poważny, to zadaj sobie pytanie, dla kogo żyjesz? Dla kogo żyjesz? Wtedy dobrze widzimy, że miarą naszej dojrzałości jest to, że jesteś, tak jak przed chwilą mówił Antek, dojrzałym ojcem, że jesteś dojrzałym mężem. Zwłaszcza to powołanie do ojcostwa. Bardzo się cieszę, że Antoni o nim mówił. W ogóle lubię, jak Antoni mówi o ojcostwie. Ma bardzo piękne doświadczenie ojcostwa. A to jest kluczowe doświadczenie też dla tych, którzy w Kościele są księżmi. Nieraz księża rzucają sutanny, odchodzą z kapłaństwa, nie mogą zmierzyć się z takim charyzmatem ważnym, który się nazywa celibat. Nie? Gdzie mają problem? Jakim charyzmatem jest celibat? Celibat jest charyzmatem miłości. Możesz w Chrystusie być oblubieńcem Kościoła i możesz być w Chrystusie ojcem. Celibat jest duchowym ojcostwem. Nie? Jak ktoś tego nie odkrył, nie, to dla niego celibat jest negacją. Negacją się nie da żyć. Możesz żyć miłością, którą odkryłeś, miłością swojego życia. Nie. Pokaż mi swoją miłość, pokaż mi, dla kogo żyjesz, to ja ci powiem, jakim jesteś mężczyzną, ja ci powiem, jakim jesteś człowiekiem. Tylko pokaż mi swoją miłość. Nie pokazuj mi nie wiadomo czego, stopni ukończonych fakultetów, uzyskanych kwalifikacji. Nie pokazuj mi domu, który postawiłeś. Pokaż mi, kto tam żyje. To nie jest proste. Są takie rejony w Polsce, jak się wizytuje, biskupi to mają do siebie, że wizytują rozmaite przestrzenie. To jak byłeś tam 10 lat temu, to teraz nie jesteś w stanie tych terenów poznać. Nie? Powstały fantastyczne domy, nieraz dwupiętrowe. Przed każdym z tych domów niezwykle piękny, zadbany ogród. Nie? Obok garaż, który wygląda jak osobny dom. Nie? Wszystko to jest i wiecie, i jest potężny dramat, bo tam w środku są dzieci, które dorosły bez ojca, czasami bez rodziców. Obojga. To są bardzo konkretne rzeczy. Pamiętam jeszcze z tego czasu, kiedy byłem biskupem pomocniczym w Krakowie. Jeden z najpobożniejszych terenów w Polsce. Orawa. I na Orawie procent tak zwanego eurosieroctwa sięgał 85%. 85 dzieci na 100 nie miało doświadczenia pełnej rodziny. Nie pokazuj mi, że wywaliłeś dom taki na 3 piętra. Pokaż mi rodzinę, którą tworzysz. Kogo kochasz? Kogo kochasz? Jak odkrywamy to, że naszym powołaniem jest powołanie do miłości, to wtedy też odkrywamy, że jesteśmy wezwani do życia na całego. Wtedy tak naprawdę żyjemy na całego. Dlatego, że wiecie, miłość To jest postawa, która obejmuje całego człowieka. Nie kochasz połową siebie, albo nie kochasz ćwiartką siebie. Jak kochasz to cały, jak kochasz to na całego. W teologii się podkreśla, w teologii moralnej czy w etyce, że miłość jest jedyną cnotą, która nie wymaga umiaru. Każda inna cnota wymaga umiaru. Nie? Na przykład pracowitość wymaga umiaru. Nie wiem, czy wiecie o tym. Z drugiej strony taka cnota jak zdolność do odpoczynku też wymaga umiaru. Każda cnota wymaga umiaru, tylko nie miłość. Miłość jest jedyną cnotą, która nie zna umiaru. W miłości idziesz na całego. W miłości przekraczasz wszystkie granice możliwe. Nie? Więc żyjesz na całego. To się mieści w tym sławnym powiedzeniu świętego Augustyna, które brzmi: kochaj i czyń, co chcesz. Kochaj i czyń, co chcesz. Nie? Możesz iść na całość. Byle motywem była miłość, byle postawą była miłość. Kochaj, czyń, co chcesz. Tak dochodzimy do tego człowieka, o którym chciałem trochę dłużej powiedzieć. To jest Pier Giorgio Frassati. Chłopak, który umarł w roku 1925, mając 24 lata. Umarł na chorobę Heinego Medina, którą się zaraził, pielęgnując ubogich w Turynie. Właśnie Pier Giorgio mówił tak, że interesuje go życie, a nie wegetacja. To jest człowiek, który miał w życiu pasję, który w życiu kochał. To mówił: interesuje mnie życie, a nie wegetacja. To napisał w jednym z ostatnich swoich listów. Za chwilę potem już umarł. To jest list z lutego 1925. Życie, a nie wegetacja. On chciał żyć na całego. On chciał żyć radykalnie. On chciał żyć skrajnie. Należał do rozmaitych organizacji, które dość często współtworzył w kościele, poza kościołem. Niektóre z nich domagały się tego, żeby funkcjonować we wspólnocie pod jakimś kryptonimem, pod jakimś tam wymyśloną specjalnie dla siebie nazwą. Dwie, których używał w odniesieniu do siebie, tak przedstawiał się, są dość szczególne. W jednej z tych organizacji przyjął kryptonim Savonarola, a w drugiej przyjął Robespierre. Savonarola z Robespierrem w ogóle niewiele mają wspólnego. Myślę, tyle to każdy z nas zna historię, ale jedno mają wspólne. To byli goście, którzy nie znali umiaru. Jeden żył absolutnym radykalizmem w chrześcijaństwie, a drugi żył absolutnym radykalizmem przeciw chrześcijaństwu. Ale jeden i drugi byli osobami, którzy nie szukali w życiu takiej drogi pośredniej. I te przydomki, które on sobie przybierał, pokazują jego ideał życiowy. Idziesz na całość. Nie interesuje cię jakaś przeciętność, nie interesuje cię średniactwo. I chciałbym przez chwilę o nim pogadać, bo ludziom się często wydaje, że wiedzą, kto to był Pier Giorgio Frassati. To znaczy, zwykle wiedzą tak, że był młody, że był przystojny, że chodził po górach i że palił fajkę. Wiecie, skąd to wiedzą? Z jednego zdjęcia. Jest jedno sławne zdjęcie Pier Giorgia, to jest właśnie takie, jak stoi na szczycie górskim, obok ma odłożony czekan, nie? Nie. Młody chłopak z taką miną zdobywcy, no i ma fajkę. Jak była beatyfikacja Pier Giorgia, to z tego zdjęcia zrobiono obraz beatyfikacyjny i oczywiście wyretuszowano fajkę. Nie? Znaczy, nie wiem dlaczego, ale fajka nie pasuje do świętego. Tak orzeczono w Watykanie. Nie? Przedziwne. Nie, żebym palił fajkę, ale znam kilku świętych, którzy palili papierosy. Nie? Na przykład święty brat Albert. On palił jak smok. Wracamy do Pier Giorgia. O nim ludzie wiedzą tyle, bo widzieli jedno zdjęcie. Natomiast kiedy zbliżały się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, to wtedy wznowiono w języku polskim i namawiam was na to, znajdźcie, poszukajcie jedną jego biografię, pierwszy życiorys Pier Giorgia, napisany przez jego siostrę. I siostra napisała życiorys swojego brata w takim duchu pewnej pokuty i wynagrodzenia, bo kiedy Pier Giorgio umarł, to dopiero wtedy rodzina zrozumiała, z kim żyła pod jednym dachem. Żyli z nim 24 lata, nie mieli bladego pojęcia, że żyją ze świętym. Dopiero kiedy umarł, odkryli to i ona napisała jego życiorys także po to, żeby jakoś zadośćuczynić swojemu bratu za to, jak dalece był przez własną, najbliższą rodzinę zaniedbywany i nierozumiany. I druga książka, która też wyszła przy okazji Światowych Dni Młodzieży, to są listy Pier Giorgia Frassatiego. On pisał listów bardzo dużo od maleńkości, od małego chłopaka pisał listy. Nieraz te listy były jedno-dwuzdaniowe, ale pisał ich bardzo, bardzo wiele i te listy zostały wydane. Namawiam was, sięgnijcie sobie do tej książki. Dobrze jest czasem popatrzeć na konkretnego człowieka. Co z tych dwóch książek widać wyraźnie? Pierwsza rzecz to jest wiara tego chłopaka, młodego mężczyzny. To jest wiara, która, słuchajcie, musiała się przebić przez taką pobożną, sztywną, limitowaną religijność. Nie? To znaczy, Pier Giorgio żył w rodzinie, która teoretycznie była chrześcijańska, tradycje, zwyczaje chrześcijańskie, kilku zaprzyjaźnionych księży, a jakże, po co? Po to, żeby gwarantowali, że w tej rodzinie nie dojdzie do żadnej przesady w pobożności, że Pier Giorgio na pewno nie zostanie księdzem, a jeśli się ożeni, to tylko z kobietą, którą rodzice mu wybiorą. I żeby było, wiecie, tak równiutko, sztywniutko, żadnych emocji, nic dodatkowo, żadnego radykalizmu, pobłogosławione przez zaznajomionych duchownych. I to rozumiecie, niby jesteście w środku chrześcijaństwa, który jest sztywną skorupą, jest takim gorsetem na ciebie nałożonym, niby wszystko jest, tylko życia nie ma. I w takim świecie jest najpierw mały chłopak, który mając kilka lat odkrywa, że w chrześcijaństwie najważniejsza jest, jeśli się da, to codzienna komunia święta. Bo chodzi o spotkanie z Nim. O spotkanie z Nim. Nie chodzi o pobożną praktykę, że codziennie przystępuje do komunii świętej. Chodzi o codzienne spotkanie z Jezusem. Że chrześcijaństwo to jest spotkanie osób. Ty i On. Ty i On. I to jest doświadczenie, które się natychmiast przebija przez taką właśnie rutynę, przez zwyczaj, przez tylko i wyłącznie tradycję. To jest doświadczenie, nad którym byłoby warto pomyśleć. Bo pomyślcie, jak to jest, nie? Że my funkcjonujemy w takim społeczeństwie, gdzie wszystko jest. Wszystko jest. Mamy wszystkie instytucje i to mocne. Mamy katechezę w szkole. Mamy wszędzie postawione kościoły. Mamy jeszcze, chwała Bogu, ogromną liczbę księży. Mamy jeszcze powołania. Wszystko jest. Wszystko. Mamy grupy męskie. Fantastycznie. Nie? Powiedzcie, jak to jest, że 1/3 małżeństw w Polsce się rozpada? Powiedzcie, jak to jest, że wszystko mamy i mamy poczucie, że to nie działa. To jest wielkie wezwanie, żeby odkrywać w sobie takiego człowieka jak Pier Giorgio, który się potrafi przez to wszystko przebić. Znaczy ku Jezusowi, nie ku czemuś innemu, ku Jezusowi. I w spotkaniu z Jezusem to wszystko zaczyna żyć. Ale bez spotkania z Nim jest tylko pustą formą, która może być, w której nam wszystkim może być wygodnie, no fajnie, wszystko niby, no czego się czepiać. Kiedyś słuchałem José Prado Floresa, który opowiadał o tym, jak był na synodzie biskupów w Rzymie, na synodzie na temat nowej ewangelizacji dla przekazu wiary. I on porównał dzisiejszy Kościół do piątej tajemnicy radosnej różańca. Nie? Czyli Maryja, Józef wzięli Jezusa, poszli do świątyni jerozolimskiej. Jezus miał 12 lat, poszli na Paschę. Przeżyli ważne święto, przeżyli najważniejsze święto, przeżyli piękną uroczystość. Być może José Prado tam sobie pofolgował trochę. Mówi, może sobie kupili pamiątki. Nie? Tak. Dookoła można na pewno kupić niejedną pamiątkę religijną tutaj. Nie? Pokupowali, tak. Poszli do domu. I pod koniec pierwszego dnia odkryli, że zgubili Jezusa. A wszystko było. Więc wiara, która się przebija, nie? I ona jest zaśrodkowana na Eucharystii. To znaczy, to jest przedziwne, jak ten kilkuletni chłopak odkrył, nie dasz rady żyć bez Jezusa, którego konkrecie spotykasz w Komunii Świętej. I jak mówiliśmy o tych górach, miał do gór pasję niebywałą i w życiu nie poszedł w góry kosztem niedzielnej Eucharystii. Nigdy. Nigdy. Mógł iść w góry kosztem sesji na uczelni, kiedy studiował. To potrafił, nawet w środku najgorszej nauki, wybrać się w góry, jeździć na nartach, odpuścić sobie egzamin. Ale nigdy nie odpuścił sobie niedzielnej Eucharystii. Drugi konkret w życiu tego człowieka to jest miłosierdzie. I tak jak miał w sobie pasję do spotkania Jezusa w Eucharystii, tak miał w sobie niebywałą pasję do spotkania Jezusa w człowieku ubogim. Jak Pier Giorgio umarł, to cała biedota Turynu, dosłownie cała biedota Turynu, wszyscy bezdomni, bezrobotni, wszyscy ludzie żyjący na skraju jakiegokolwiek przeciętnego poziomu życia. Oni wszyscy przyszli najpierw do domu, żeby go pożegnać, żeby jeszcze przez chwilę popatrzeć na niego w trumnie. Nigdy, słuchajcie, w tym domu nie było ubogiego. Rodzina patrzyła, nie rozumiała, co się dzieje. Ludzie w łachmanach, ludzie bezdomni, szli im, przechodzili im przez dom, bo musieli dojść do trumny Pier Giorgio. I potem cały ten tłum biedoty był na pogrzebie. I wtedy rodzinie się oczy otwarły. Kogo mieli między sobą? Nigdy nie widzieli tego, że to robi. Nigdy nie widzieli. Fascynujące, kiedy się czyta jego listy. Słuchajcie, Pier Giorgio to generalnie był gaduła, to Włoch, więc to pisał o wszystkim. Pisał o wszystkim. Wyjeżdżał do jakiegoś miejsca, na przykład na pielgrzymkę, to pisał, wyjeżdżam. Kiedy dotarł, już pisał kolejny list, dojechałem. Nie? A potem następnego dnia wracam do domu. Nie? O wszystkim pisał. I w tych listach nie ma nigdy wymienionego żadnego ubogiego, któremu pomógł. Nigdy z nazwiska, nigdy nie ma o tym ani słowa. To znaczy, rzeczywiście był człowiekiem, który wypełniał to słowo Jezusowe, jak dajesz jałmużnę, Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. Natomiast jest w liście jeden szczegół, jest w tych listach jeden szczegół uderzający. Mianowicie list napisany właśnie w trakcie sesji na uczelni i to jest sesja bardzo napięta, bo w tym samym czasie on kończy pisać swoją pracę magisterską, więc z jednej strony ma zdawać egzaminy, z drugiej strony no, chce dokończyć to dzieło życia, jakim jest magisterka, nie? I pisze i mówi tak, umarłem dla wszystkich, umarłem dla wszystkich. Żadnego teatru, żadnej opery, żadnego wyjazdu, żadnych spotkań z kolegami, żadnej kolacji z innymi, proszonej, nie, nigdzie, żadnych odwiedzin, ani on, ani do niego, nic. Z jednym wyjątkiem. Z jednym wyjątkiem. A wyjątkiem jest konferencja świętego Wincentego a Paulo, do której przynależał. I to jest wyjątek niesłychanie znaczący, bo ci, którzy przynależeli do konferencji Wincentego a Paulo, mieli obowiązek 3 razy w tygodniu nawiedzić człowieka ubogiego. Więc on ze wszystkiego zrezygnował, ale z tego jednego nie był w stanie zrezygnować. Czyli nawet w momencie największej pracy 3 razy w tygodniu do ubogich. Antek mówił przed chwilą o tym, że jak chcesz budować relacje, to musisz mieć czas. Z reguły jest tak, że my mówimy ciągle, nie mam czasu. Na przykład, nie mam czasu się pomodlić. Albo nie mam czasu, by się spotkać. Właśnie nie mam czasu na takie fanaberie jak ubodzy. Nie mam czasu. Problem jest nie, że nie masz czasu, tylko że nie masz właściwie ustawionej hierarchii ważności. Co pierwsze, co drugie, co trzecie, co ostatnie. Co konieczne, co zupełnie niekonieczne. Nie jest tak, że nie masz czasu, tylko masz bardzo niewłaściwie ten czas poukładany. Więc miłosierdzie to była jego pasja, to była ostatnia rzecz, z której by mógł zrezygnować. Miłosierdzie to jest chrześcijaństwo, to są słowa ze sobą zamienne. W ten sposób o tym mówił. I to najlepiej widać w listach, tego może nie widać w tym życiorysie napisanym przez jego siostry, to jego miłosierdzie miało też wyjątkowe znaczenie z racji na kontekst. Tak? Znaczy mówimy o latach 20. we Włoszech, to znaczy w czasie, kiedy do głosu coraz mocniej i mocniej we Witalii dochodzą faszyści. Jak to było, że faszyzm doszedł do władzy? Nie. Faszyzm doszedł do władzy na fali czegoś, co historycy nazywają mitem kalekiego zwycięstwa. Włosi skończyli wojnę wśród zwycięzców, pierwszą wojnę światową, skończyli wśród zwycięzców, ale też ponieśli bardzo wielkie ofiary w ciągu tej pierwszej wojny i dość szybko zaczęli mówić tak, aha, niby odnieśliśmy zwycięstwo, jesteśmy po stronie zwycięzców, ale to zwycięstwo nie zostało równo podzielone. Mimo tego, że jesteśmy zwycięzcami, nie? Są tacy, którzy na tym zwycięstwie w Italii skorzystali, oni się wzbogacili, oni są teraz znaczący, oni są u władzy, ale są tacy, którzy płacili tę wysoką cenę, a teraz są biedotą, a teraz są nędzą. I oni na tym zwycięstwie nic, a nic nie skorzystali. I teraz, wiecie, jak zaczynacie w ten sposób opowiadać, to niewiele trzeba, żeby popchnąć ludzi do przemocy, do gwałtu. Znaczy, wyrównajmy te nierówności, tak? Rozdzielmy wreszcie to zwycięstwo równo. Zabierzmy tym, którzy skorzystali jako jedyni. I to był kontekst, faszyzm, nie? Który mówi, jest sposób na to, żeby zaradzić biedzie. Nie? Trzeba tylko odebrać tym, którzy mają, a mają niesłusznie, a mają dlatego, że wygrali na naszym cierpieniu. To jest niesamowite. Mówimy o chłopaku, który umarł mając 24 lata i miał w sobie taką dojrzałość, wiedział, że gwałtem się żadnej biedy nie likwiduje, że przemocą nie załatwicie żadnego społecznego problemu. I on wiedział, że odpowiedzią na biedę, na nierówności jest miłosierdzie chrześcijańskie, a nie mordobicie, choć umiał się bić, jeśli trzeba było. Używał pięści, ale nie po to, żeby pobić tych, którzy posiadają, nie, którzy zyskali. Nie. Jeśli się bił, to na przykład w obronie sztandaru organizacji, do której przynależał, albo bił się wtedy, kiedy bojówka faszystowska napadła na jego dom. Tak potrafił się bić, broniąc tego, co najważniejsze. Pier Giorgio nie jest takim, wiecie, świętym z obrazka. Nie? Ale wracam do tej głównej myśli. To jest jego miłosierdzie, ta postawa, bez której nie mógł żyć, była także sprzeciwem wobec faszyzmu. Tu jest bardzo podobny do świętego brata Alberta. Właśnie tu najbardziej, nie w tym, że palił on fajkę, a brat Albert papierosy, tylko w tym, że brat Albert też zrozumiał, że odpowiedzią na ludzką biedę, na kwestię społeczną nie jest socjalizm i komunizm, tylko miłosierdzie chrześcijańskie. To jest realna odpowiedź. Natomiast socjalizm i faszyzm, zamiast znaleźć odpowiedź, to tylko są lekarstwem gorszym niż choroba. Więc miłosierdzie to jest druga taka pasja w życiu Pier Giorgio. Muszę popatrzeć na zegar. Już kończę, już będę lądował. Trzecia pasja to jest wspólnota. Wspólnota. Tu właśnie trzeba patrzeć na te jego listy, których pisał setki. To nie chodzi o to, że był gadułą. To chodzi o to, że był wierny relacjom. To właśnie to, o czym mówił Antoni na końcu. Nie? Budujesz relacje, jesteś wierny, odpowiadasz na listy. Zdarzyło mi się w życiu, jedno z piękniejszych wydarzeń w życiu, byłem w komisji historycznej procesu beatyfikacyjnego papieża Jana Pawła II. I między innymi musiałem z drugim moim kolegą historykiem przejrzeć całą korespondencję Karola Wojtyły, jaką zostawił po sobie w Krakowie. I na proste takie wyczucie odkryliśmy, że ten człowiek pisał średnio 7 albo 8 listów dziennie. Właściwie odpisywał na listy w każdej sytuacji. Nie? Otwierał list, który dostawał, czytał i pisał odpowiedź na kopercie. I potem tę kopertę dawał do sekretariatu. W sekretariacie już przepisywano na maszynie, podpisywał się i szła odpowiedź. Powiem wam szczerze, że do dzisiaj uważam, że to jest największy dowód na świętość Jana Pawła II. To znaczy, ja mam kłopot z odpisaniem na wszystkie maile, jakie dostaję. A to jest przecież właściwie rzecz automatyczna. Czytasz maila, piszesz odpowiedź, klikasz i idzie. Ja nie potrafię. A on potrafił odpisywać ręcznie na każdy list, który dostał. To nie jest gadulstwo, to jest wierność człowiekowi. Nie? Wierność człowiekowi. Masz czas, nie? Dla niego. To jest wierność. Myślę, że ta wspólnota także właśnie ona się dobrze pokazuje w tej jego pasji chodzenia w góry. W góry nigdy nie idziesz sam. Góry są miejscem, gdzie musisz iść z drugim. Nie? Góry są miejscem, gdzie musisz się czasami związać jedną liną. Góry są miejscem, gdzie się uczysz odpowiedzialności za drugiego. Nie? Jak się nie nauczysz, to być może obydwaj zginiecie. Więc pasja, jaką miał, pasja do gór, była też pasją dla wspólnoty. I aż trudno jest wyliczyć organizacje, do których należał. I wewnątrz kościoła, i obok kościoła. Mówię o tym, bo zobaczcie, my dzisiaj żyjemy w takim czasie, gdzie możliwości komunikacyjne są niebywałe. Nigdy człowiek nie miał takich zdolności komunikacyjnych, możliwości, jakie ma dzisiaj. I żyjemy w świecie, w którym coraz bardziej ludzie są samotni. I to niezależnie od tego, kim jesteś. Pamiętam kiedyś, może się moi koledzy nie obrażą, jak byłem chory, mieszkając w dość dużym domu księży profesorów na Świętego Marka. Byłem chory, trzeciego dnia ktoś przyszedł spytać się, jak się czuję. Nie? Ja wtedy... No, byłem dość wkurzony, więc powiedziałem tak, tu jakby człowiek umarł, to byście dopiero po smrodzie trafili. Nie? Znaczy, mamy wszystkie możliwości, żeby być razem i jest coraz większa i większa samotność. Więc ta pasja do życia wspólnego, znaczy, słuchajcie, to powołanie do miłości, ono się musi na coś przełożyć. Pokaż mi swoją miłość. Mówię, pokaż mi tych ludzi. Pokaż mi tych ludzi. Nie z którymi spotykasz się przez rozmaite komunikatory, tylko właśnie, byłeś z kimś spięty liną na górze, na zboczu, byłeś? Konkret. Wyrwany trochę z tego wirtualnego świata, wirtualnej rzeczywistości. Konkret. Pokaż. Pokaż. To jest dziś ogromny temat. Trzy takie rzeczy, które wydają mi się najważniejsze, czyli spotkanie z Jezusem, które cię przebija przez zrutynowaną, sformalizowaną religijność, bo nawet nie pobożność, nie, taką, która się wystrzega wszelkiego radykalizmu, wszelkiej, nie daj Bóg, przesady, nie. Miłosierdzie i trzecie, wspólnota. Na to oczywiście się wszystko nakłada jeszcze, co zawarł w tym określeniu, że interesuje go życie, a nie wegetacja. Bo to nie jest tak, że on na przykład tylko chodził po górach, miał jedną pasję. Nie, równie dobrze kochał żaglówki. Studiował inżynierię, ale potrafił przestać północy, żeby kupić sobie bilet do opery. Interesowała go muzyka. I najfajniejsze jest to, że on w tym wszystkim był cały. W każdej z tych rzeczywistości był cały. Jest taki list, w którym pisze do przyjaciela, że dziękuję mu za to, że mu pożyczył czekan na wyprawę górską i mówi, pozdrawiam cię w Jezusie Chrystusie. Jedno i drugie równie naturalne, równie prawdziwe. Nie? Jest cały. Jest cały wtedy, kiedy idzie w góry, jest cały, kiedy mówi, pozdrawiam cię w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest życie, a nie wegetacja. Jak myślałem nad tą historią Pier Giorgia, to jako synteza przyszło mi zdanie papieża Franciszka z jego ostatniej adhortacji, podsumowujący cały synod biskupów na temat młodych. I to jest zdanie, które tej adhortacji wraca kilkakrotnie i ono jest takie. Wszyscy zostaliśmy przez Pana Boga stworzeni jako oryginały. Stanowczo zbyt wielu z nas umiera jako kserokopie. Nie. Bądźcie oryginałami, nie bądźcie kserokopią. Nie bądźcie nawet kserokopią Pier Giorgia Frassatiego. To znaczy, znajdźcie sobie własne pasje, własną miłość, tak żebyście mogli powiedzieć, żyję, a nie wegetuję. Amen.